Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 116, zarejestrowane 24 kwietnia 2023 roku. Dziś mówimy między innymi o rosyjskiej ekologii, która cierpi katusze ze względu na sytuację w tym kraju, a także o tym, jak Mołdawia utarła nosa szefowi Republiki Tatarstan, którego nie wypuszczono z samolotu na lotnisku w Kiszyniowie, tłumacząc to względami bezpieczeństwa państwa. Dziękujemy za nowe wsparcia kanału Sprawy Wschodu w serwisie Patronite. Panie Adamie i panie Pawle, niskie ukłony to bardzo dobrze zainwestowane środki. Przed mikrofonami Marcin Strzyżewski i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do obserwowania naszych profili w sieciach społecznościowych i oczywiście zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam Cię bardzo serdecznie, Marcinie.
Dzięki.
Drodzy Państwo, jak Państwo pamiętają, dostaliśmy mega paczkę od Poltekstu z księgarni Gruby Tom. Tych książek nie da się tak łatwo połknąć w dwa wieczory, więc minął tydzień i ja chciałem Państwu jeszcze jedną książkę zarekomendować, bo jest naprawdę znakomita. Projekt Genesis, Amy Webb, Andrew Hassel, czy biologia syntetyczna nas wyleczy, Poltekst prześwity, bardzo ciekawa publikacja, która przybliża nas do kwestii, które no, umykają naszej uwadze często, ponieważ musimy się zajmować latającymi nad Ukrainą i mordującymi ludzi rakietami na przykład, co jest oczywiście bardzo, bardzo deprymujące w gruncie rzeczy, oprócz tego, że jest straszne i tragiczne, a świat chce iść do przodu, pragnie pewnego rodzaju swobody także naukowej, także intelektualnej i ona gdzieś także buduje, to prawda, trzeba sobie to jasno uświadomić, pewnego rodzaju etyczne komplikacje również na tej działce. Zacytuję Państwu fragment Amy Webb i Andrew Hassela z książki Projekt Genesis. Dyskusja, która toczy się obecnie na temat sztucznej inteligencji, nieuzasadniony strach i nadmierny optymizm, irracjonalne podniecenie potencjałem rynku, wypowiedzi urzędników świadczące o celowym uchylaniu się od odpowiedzialności, jest przedsmakiem rozmów, które będziemy wkrótce prowadzić na temat biologii syntetycznej. Dziedziny, która zyskuje coraz większe zainteresowanie za sprawą nowego koronawirusa. To już mamy za sobą przecież, to już od siebie dodaję. Przełomowe postępy w zakresie opracowania szczepionek mRNA, domowych testów diagnostycznych i leków przeciwwirusowych nabierają tempa. Nadszedł czas, aby przenieść tę rozmowę do przestrzeni publicznej. Po prostu nie możemy dłużej czekać. A wydaje się rzeczywiście, to już mówię od siebie, drodzy Państwo, że mało, że czekamy, to w kilku co najmniej miejscach, w kilku punktach niestety się zatrzymaliśmy. Księgarnia Gruby Tom, tamta książka między innymi, jeśli będą Państwo zainteresowani, ja bardzo serdecznie rekomenduję. No i chciałoby się o tym rozmawiać, Marcinie, ale pewnie biologia syntetyczna nie jest naszym dzisiaj wiodącym tematem,
nie,
jeśli chodzi przynajmniej
oczywiście
o te konteksty, do których ty dotarłeś.
Nie, oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać o bardziej standardowych tematach, czyli na przykład o kłamstwach, proszę Państwa. Otóż pojawiła się bardzo ciekawa w publicznej sferze życia w Rosji historia. Otóż być może pamiętacie, był taki dowcip zrobiony przez ekipę związaną z Aleksiejem Nawalnym. Przypomnę tylko, sam Nawalny po próbie jego zabójstwa pojechał do Niemiec na leczenie, z tej Europy, z Niemiec wrócił do Rosji, gdzie został aresztowany, ale jego ekipa bardzo aktywnie działa w mediach i kiedy zaczęła się mobilizacja, to oni zadzwonili do syna Dmitrija Pieskowa, czyli rzecznika prasowego Kremla, z takim żartem nagrali, jak go zapraszają do wojskowej komendy uzupełnień, żeby on się tam stawił i żeby go wysłali na front. On oczywiście im dość chamsko wytłumaczył, że on jest kimś ważnym, zbyt ważnym, żeby brać udział w takich imprezach dla maluczkich i że on do żadnego wojenkomatu i w domyśle na żaden front nie pójdzie. Tymczasem 21 kwietnia, trzy dni temu, Jewgenij Prigożyn, czyli szef grupy Wagnera, tej prywatnej tak zwanej firmy wojskowej, stwierdził, że syn Pieskowa u niego w oddziałach walczył jako zwykły artylerzysta. Co więcej, tutaj się dowiedzieliśmy, że to sam Dmitrij Pieskow przyszedł do Prigożyna, rzecznik prasowy Kremla, przyszedł do w gruncie rzeczy nielegalnie działającej prywatnej firmy i powiedział: weźcie mojego syna do armii. To już samo w sobie jest w ogóle przestępstwem, proszę Państwa, bo w ogóle według rosyjskiego prawa bycie najemnikiem, organizacja działań najemników, to wszystko jest nielegalne. Tutaj no nie ma mowy o niczym innym. To jest zwykłe najemnictwo, nawet jeśli w służbie własnego państwa jest to zwyczajnie w świetle rosyjskiego prawa nielegalne. Drugie, do czego się tutaj przyznali, to to, że Jewgeni Prigożyn nie rekomendował rodzinie Pieskowych, żeby oni szli bezpośrednio w tej sprawie, w sprawie wysłania syna na front do Ministerstwa Obrony, gdzie przecież przyjmują chętnych i dają im za to nawet pieniądze, więc dałoby się to zrobić. Dlaczego tego nie rekomendował? Bo albo by taki syn Pieskowa trafił do sztabu, gdzie by mógł tylko sobie siedzieć, albo, cytuję, trafił na mięso. Co to dokładnie znaczy, ciężko powiedzieć, ale tutaj no, widzimy w tej publicznej dyskusji, choć wiadomo, że ona nie jest toczona na najwyższym poziomie, w zasadzie można by powiedzieć dyskredytację armii, co także swoją drogą jest nielegalne. Bo no, mówią, że nie warto chodzić na ochotnika do sił zbrojnych, bo tam w ogóle no, wyślą cię na mięso, tak? A jak jesteś synem kogoś ważnego, to będziesz siedział w sztabie nieprzydatny. No, dyskredytacja pełną gębą. Kolejne przestępstwo w tej historii, w zasadzie już trzecie, jest takie, że stwierdzili tutaj w tych wywiadach, że ten syn Pieskowa musiał podrobić dokumenty, żeby trafić do Wagnera. To jest kolejne przestępstwo. Podrabianie dokumentów jest dość oczywistym przestępstwem nie tylko w Rosji, natomiast jest to absolutnie absurdalne, ponieważ nie ma żadnego powodu, dla którego ktoś miałby te dokumenty podrabiać. Po prostu można iść do Wagnera i powiedzieć: to ja chcę iść, i oni po prostu cię wezmą. To nie jest sytuacja, kiedy 17-latek chce iść na front, a Ministerstwo Obrony mu mówi: nie, musisz mieć 18. To jest sytuacja, w której ta organizacja przyjmuje każdego chętnego, narkomana, mordercę, więźnia, no kogo tam chcą. No chyba, że musiał sobie syn Pieskowa wyrobić fałszywe świadectwo o tym, że kiedyś był karany, żeby go przyjęli. I tu jeszcze padły kolejne ciekawe informacje. Według tych doniesień, według tych wywiadów, bo było w tej historii więcej niż ten jeden oryginalny z Prigożynem, był wywiad z samym synem Pieskowa, wynikałoby z tego wszystkiego, że młody człowiek służył w artylerii rakietowej na systemie Uragan. To jest taka większa wersja Grada, jeśli można tak powiedzieć. Jeśli znacie się Państwo na historii, a nie znacie się na współczesnym sprzęcie, no to taka wielka Katiusza. Salwowy system rakietowy. Zasięg takiej rakiety to 35 km, więc nigdzie tam blisko frontu taki system znajdować się nie musi. No 25 km od linii frontu mu w zupełności wystarczy. 15, no 10 km od frontu to ja też byłem, więc to nie jest żadne wielkie wyzwanie. Natomiast druga ciekawostka jest taka, że według tych wyliczeń, na podstawie tego, co oni mówili, syn Pieskowa miałby na tym froncie spędzić czas od mniej więcej września, października, końcówki września do października, a wrócić stamtąd gdzieś w marcu, kwietniu. I tutaj podrapałem się po głowie i odgrzebałem starą tekstową wersję jednego z podsumowań Conflict Intelligence Team, bardzo dobrej ekipy, która zbiera informacje na temat tego, co się dzieje na linii frontu. I oni pisali niedawno, no gdzieś w pierwszej połowie kwietnia, o tym, że pojawiło się wideo użycia przez siły rosyjskie właśnie systemu Uragan. co wydaje się niczym niezwykłym, ale oni stwierdzili, że to jest niezwykłe, ponieważ mniej więcej od października do mniej więcej końca marca nie obserwowali na żadnych materiałach audiowizualnych, nie słyszeli żadnych doniesień, nie widzieli żadnych zdjęć z odłamkami takich pocisków akurat z tego systemu, co kazało im dojść do wniosku, że przez około 5 miesięcy po prostu te systemy nie były używane z braku amunicji do nich. Więc to nam się tutaj pokrywa, choć te dwie informacje nie mają nic ze sobą wspólnego, w tym sensie, że nikt ich w mediach rosyjskich, z tego co widziałem, jeszcze nie skojarzył. Natomiast tutaj, jeśli to nałożymy, to wychodzi, że jeśli w ogóle syn Pieskowa był na froncie, to nigdzie blisko. Jeśli był na froncie, to możliwe, że nawet faktycznie nie strzelał, bo nie miał czym. A swoją drogą dziennikarze jeszcze znaleźli informacje i wyszperali w sieci dowody na to, że w tym czasie, kiedy rzekomo syn Pieskowa znajdował się na froncie, jego samochód jeździł po Moskwie i zbierał mandaty. A swoją drogą tutaj jeszcze się pojawiły rzekome dowody na obecność syna Pieskowa w strefie działań bojowych. Tym dowodem ma być archiwalny sprzed tygodni wywiad propagandisty Salawiowa, który gdzieś tam w okolicach frontu rozmawiał z jakimiś żołnierzami, którzy twarzy nie pokazywali, i teraz w mediach jest taka informacja, się pojawiła: o, pamiętacie ten wywiad? Syn Pieskowa to jest ten tutaj. Także ty mi powiedz, czy wierzysz w tę historię, czy niekoniecznie?
Ostatnio żyję w takiej rzeczywistości, słuchaj, że dookoła mówię, że ja już we wszystko jestem w stanie uwierzyć, ale tutaj mam jakieś wątpliwości, nie wiem, rodzą się jakieś we mnie takie pokłady krytycyzmu i sceptycyzmu wobec tych informacji. A jak ty, co ty stawiasz, co ty obstawiasz?
Znaczy, ja jestem praktycznie przekonany, chociaż tu może wychodzi ze mnie złośliwość, że to jest PR-owa zagrywka po to, żeby pokazać, że synowie ludzi wysoko postawionych walczą, że to jest zagrywka po to, żeby w którymś momencie, kiedy Dmitrij Pieskow będzie ogłaszał, że kolejnych tu, nie wiem, dodajmy sobie jakąś liczbę, 100 tysięcy, 200 tysięcy rosyjskich synów, braci, ojców, mężów zostało wysłanych na front, to on będzie mógł powiedzieć: no, mój syn też walczył, więc ja mam ręce czyste, serce, sumienie w porządku, nic mnie nie gryzie, bo przecież ja też ryzykowałem zdrowiem i życiem własnego syna, więc teraz wasza kolej, drodzy Rosjanie.
Tak jest. Pytanie jest, ile kosztuje ta usługa u pana Prigożyna, żeby w ten sposób zareklamować działalność dzieci ważnych ludzi?
A to jest dobre pytanie, bo Prigożyn ostatnio miał duże różne problemy z swoją pozycją, więc możliwe, że to też jest przysługa niedarmowa, tak jak mówisz.
Tak, za przysługę, bo w tym basenie z rekinami i piraniami, wiesz jak jest, tam już każdy każdego będzie za ogonek łapał i myślę, że to jest albo konsekwencja jakiegoś rodzaju niedołapania przez Pieskowa, albo odwrotnie, przez, jak powiadasz, przez Prigożyna, którego notowania, tak przynajmniej było ostatnio słychać z różnych źródeł i ośrodków, nie były zbyt wysokie. No ale wystarczy też popatrzeć na te dochodzenia sprzed kilku już dobrych lat, w zasadzie 6 lat Nawalnego i jego otoczenia. Nikolaj Dmitriewicz Czołls, drodzy państwo, jak przejrzymy te fotografie właśnie jeszcze sprzed 6 lat młodego Pieskowa, jak się o nim mówi, to trudno sobie wyobrazić, żeby ten człowiek ukrywający się w pewnym sensie, choć może to niesprawiedliwe, co teraz sformułowałem i być może tak jak Marcin Syrzewski przed momentem powiedział, złośliwe, ale ukrywający się podtrzymuje pod nazwiskiem swojego ojczyma człowiek, bo to jednak ojczym, Chowles, czyli mąż obecny mamy, i jednak funkcjonujący w moskiewskiej przestrzeni społecznej młody człowiek. Trudno patrząc na te, może nawet nie tyle fotografie, bo fotografie to tylko kadry pewne, ale na tą historię Nawalnego sprzed lat, wyobrazić sobie, że to tak daleko idące przemiany, a poza tym po co aż takiego ważnego człowieka, jakim jest Prigożyn, zaprzęgać do informowania o tego typu aktywności, jak powiadamy tutaj, ważnego wipowskiego dziecka. No jak popatrzymy, jeśli byśmy nawet porównywali to z zaangażowaniami ważnych ludzi w Wielkiej Brytanii, tak to określmy, bo skoro pan Chowles, czyli młody Pieskow, tam funkcjonuje od pewnego czasu, formalnie przynajmniej, to mamy kilku ważnych ludzi, którzy faktycznie w armii służyli, choćby księcia Harry'ego, Willa. W przyszłym tygodniu, jak państwo doskonale na pewno wiedzą, tak to w przyszłym tygodniu koronacja królewska, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, no to będzie praktycznie za, niemalże za dwa tygodnie od dzisiaj, ale 6 maja będziemy świadkami wejścia na tron króla Karola, a jego właśnie synowie jednak jakiejś służby wojskowej w takiej czy innej formie, bo tutaj oczywiście można zawsze się doszukiwać jakiegoś rodzaju także spisków. My nie jesteśmy od spisków, raczej stwierdzamy pewne fakty. No oni akurat służyli rzeczywiście i to jest rodzina królewska. Tak samo patrzy się dzisiaj, to jest dla mnie ten paradoks, dlaczego powołałem się na młodych, na książąt brytyjskich. No tak samo patrzy się przecież na tych, na tą opryczninę putinowską dzisiejszą, bo to jest swoista opryczniną. Ci ludzie, którzy są wydzieleni niejako z państwa, spod kontroli jakiejkolwiek, którzy tak jak w XVI wieku, wiem, że to duże uproszczenie, które teraz sformułowałem, w zasadzie żywią się krwią innych ludzi, Bogu ducha winnych przede wszystkim, i źle się na to patrzy. Także jeśli pan Prigożyn chciał komuś pomóc, to myślę, że tak średnio przynajmniej nas wsparł w rozumieniu, jak młody pan Pieskow mógł wejść w szeregi zbrodniarzy w rzeczywistości. Myślę, że to była ostatnia rzecz, o której on marzył. No ale cóż, jak powiedziałem na wstępie, kiedy mnie zapytałeś, w ostatnich czasach w coraz większej ilości rzeczy jestem w stanie uwierzyć, ale próbuję jednak sprawdzać.
Trzeba sprawdzać, trzeba się doszukiwać. Tu sytuacja jest, wydaje się, w miarę jasna. W miarę, bo jeszcze będziemy na pewno czasem o tym słyszeć. Zobaczymy, może jeszcze się okaże w pewnym momencie, że jednak syn Pieskowa i sam Dmitrij Pieskow będą bardzo gorąco zaprzeczać tamtym doniesieniom i tłumaczyć, że no to wszystko Putin nas do tego zmusił. Natomiast tutaj jeszcze jest druga historia ode mnie, która także jest związana z wojną. I to, proszę państwa, że wojna to jest ogromny uszczerbek dla bardzo szeroko pojętej ekologii, dla całego świata, nazwijmy to, niezwiązanego bezpośrednio z człowiekiem, tylko bardziej związanego z naturą, to jest jasna rzecz. Rozumiemy, że każdy artyleryjski pocisk, który trafia w Ukrainę, ma ogromną szansę zabić żywe stworzenia, od myszy przez lisy, ptaki. No, to jest po prostu pogrom całej tej przyrody, minowanie lasów. Ogromny uszczerbek dla całego kraju, to rozumiemy. Natomiast to, że na wojnie traci, i to jak się okazuje dość poważnie, także ekologia Rosji, to już jest coś bardziej zaskakującego. Otóż okazuje się, proszę państwa, że wyjście przemysłu różnego typu z Rosji ma nieoczywiste konsekwencje. Tu konkretnie chodzi mi nawet nie o jakieś firmy, które wcześniej w Rosji miały siedziby, czy w inny sposób działały tam bezpośrednio. Chodzi o przypadki, w których firmy europejskie i z innych rynków wrażliwych na ekologię kupowały u Rosji u Rosjan konkretny towar, chodzi po prostu o drewno. Te firmy domagały się od producentów drewna z rosyjskiego, od firm, które wycinały w Rosji lasy, domagały się pewnych określonych certyfikatów. Międzynarodowa organizacja Forest Stewardship Council wydawała takie certyfikaty i żeby je uzyskać, firmy musiały zachować w nienaruszonym stanie pewien obszar lasów, które dzierżawiły. Chodziło przede wszystkim o takie nienaruszone tereny leśne. W Rosji jeszcze ich się zachowało dość sporo. Chodzi o takie masywy leśne o dużej powierzchni, które nie są przecięte drogami, w których nie znajdują się siedziby ludzkie. Takie miejsca, gdzie przyroda może funkcjonować w miarę naturalnym stanie. Oczywiście tam wciąż docierają różnego rodzaju zanieczyszczenia, tam wciąż pojawiają się jakieś efekty działalności człowieka, ale jednak poprzez taką izolację mogą tam się rozwijać i rośliny, i grzyby, i zwierzęta na tych warunkach sprzed przybycia człowieka. Tylko że kiedy te firmy przestały kupować w Rosji drewno, tak zwany krugliak, czyli te po prostu bele drzewne, taki produkt podstawowy produkowany przez lasy, no to rosyjskie firmy przestały musieć udawać, że zależy im na ekologii, przestały musieć dbać o te certyfikaty i efekt jest taki, jak Państwo przewidujecie. Tu akurat jest historia o Karelii przede wszystkim. Tam jedna z największych firm tego typu, Sexa Group, której właścicielem jest oligarcha rosyjski Władimir Jewtuszenkow, zdecydowała, że wyłączy spod swojego własnego dobrowolnego zakazu wycinania powierzchnię o wielkości Czarnogóry, 1,5 miliona hektarów lasu, które wcześniej oni uznali za właśnie ten fragment terenu, który zostawią w spokoju, żeby otrzymywać certyfikat. Teraz uznali, że będą go wycinać. Oczywiście 1,5 miliona hektarów lasu nie zostanie wycięte w pół roku, ale już 680 hektarów takich właśnie chronionych wcześniej tymi certyfikatami obszarów leśnych wycięli. Jak tutaj w artykule zostało to podsumowane, jest około 1000 boisk piłkarskich. Być może na kogoś, kto zna się na piłce nożnej, to przekonuje do tego, że jest to ogromny teren. Tak czy inaczej, no faktycznie, jeśli mówimy tutaj o tym, że docelowo ochronę straciło, więc docelowo może zostać wycięte, mogą zostać wycięte obszary leśne o powierzchni państwa europejskiego, nawet jeśli nie dużego, to jest to faktyczny problem. Co więcej, jak tutaj podkreślają znowu w artykule przepytywani przez dziennikarzy aktywiści, problemem jest nie tylko sama wycinka, problemem jest także to, że na tych terenach, które zostają włączone w tę gospodarkę leśną, powstają drogi, powstają bazy, powstają, no właśnie, typowe ślady ingerencji człowieka. Już taka droga przecinająca las przez na pół, to już jest duży problem dla wielu gatunków zwierząt. To już jest ingerencja, która zmienia ten ekosystem. Oczywiście możemy tutaj stwierdzić, że dawniej państwa europejskie bez żadnego krytycyzmu wobec siebie eksploatowały swoje własne zasoby naturalne, a teraz próbują zakazywać krajom rozwijającym się robić to samo, więc je w jakimś sensie zubażają. Natomiast Rosja jest potężnym, ogromnym krajem, w którym tych lasów jest wystarczająco dużo, żeby można było faktycznie część z nich chronić. W teorii Rosja oczywiście chroni pewną część swoich lasów, tych właśnie, nazwijmy to w ten sposób, pierwotnych puszcz, jednak niewielką część, około 15% tego typu obszarów jest objętych ochroną. Reszta była ochraniana właśnie za pomocą tego typu narzędzi dodatkowych. Teraz to znika. Wraz z tym znikają szanse oczywiście na przetrwanie wielu gatunków, które są zwyczajnie zagrożone, które zamieszkują te tereny. Rozumiemy, tak czasem bywa. Zastanawia przy tym jedno, to na pewno nie jest jedyna taka sytuacja. Na pewno wiele innych branż ma tutaj bardzo podobne sytuacje, powtórzę to słowo. I kiedy znikają te potrzeby udawania przed firmami z różnych wrażliwych na ekologię krajów, że im zależy, to możemy podejrzewać, że na przykład w kwestii wydobycia będzie się działo to samo, w kwestii metalurgii będzie się działo to samo i ostatecznie okazuje się, że te tradycyjne rosyjskie cenności, tu mi się rusycyzm wtarł, wartości, po rosyjsku cienności oczywiście, to, że to po prostu są nie takie wartości, jak na przykład zachowywanie natury w jakiejś, nazwijmy to, nie do końca zniszczonej formie. Zresztą warto przypomnieć, że w czasach radzieckich ta ekologia była traktowana, nazwijmy to, bardzo opcjonalnie i raczej się szczególnie nią nie przejmowano, więc tutaj obserwujemy pod takim zaskakującym kątem także powrót do tych czasów radzieckich.
A propos czasów radzieckich, jest taka organizacja, która jeszcze pod koniec czasów właśnie radzieckich w roku 89 przybyła do Moskwy, do tego kraju, żeby wspierać ekologiczne różnego rodzaju rozwiązania dla tego kraju. Jest to, drodzy Państwo, znana na całym świecie, bo funkcjonująca globalnie Fundacja World Wildlife Fund, czyli ten skrót na pewno Państwo mogli gdzieś dostrzec, WWF, z miło wyglądającym, acz bardzo groźnym niedźwiedziem bambusowym w logotypie, czyli z pandą wielką. Ta organizacja, drodzy Państwo, rzeczywiście ma potężne, a propos wątku ekologicznego, które Marcin przywołał, ta organizacja ma potężne także zasługi w działaniu na rzecz rosyjskiej ekologii, nie tylko zresztą rosyjskiej, w tym otoczeniu wschodnim, o którym tutaj rozmawiamy z Marcinem, jest aktywna, była aktywna dosyć obficie, ale oto 10 marca Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło ją także, jak kilka innych ważnych ekologicznych organizacji do listy agentów zagranicznych. Tutaj akurat chyba nikt nie miał wątpliwości, że było to po prostu łatwe zagranie, bo globalnie działająca organizacja, znana powszechnie na całym świecie, no rzeczywiście idealnie pasowała do tego klucza, który został wymyślony jakiś czas temu na Kremlu. Ale ten zakaz na pandę, bo posłużyłem się teraz tytułem bardzo długiego, interesującego tekstu, takiego przybliżającego sylwetkę, można byłoby rzec, tej organizacji w historii Rosji. I ten tekst ukazał się w Kiedr Media, w takim wydawnictwie, które Państwo być może nas regularnie słuchający już mogli poznać, ponieważ powoływaliśmy się na to wydawnictwo, na to internetowe źródło. Kiedr Media i spod pióra, a właściwie spod klawiszy, zakładam, Zdzisława Piśmienkowa, 18 kwietnia właśnie taki długi, obfitujący w bardzo interesujące szczegóły działalności tej organizacji. W skrócie, żeby Państwa zachęcić ewentualnie do sięgnięcia po ten tekst, chciałem powiedzieć, że tam roi się aż od interesujących kwestii, które prowadzą nas do tego, że ta organizacja bardzo ściśle współpracowała nie tylko z rządem rosyjskim, ale niemalże bezpośrednio z samym Władimirem Putinem. Znaczy bezpośrednio to za dużo powiedziane, ale pośrednio na pewno Władimir Putin był zadowolony z obecności tej organizacji w Rosji. Nawet był taki epizod dawno temu, w tak zwanych wegetariańskich czasach, jeszcze był to inny także Władimir Putin, 3 maja w 2011 roku prezydent Rosji bardzo chwalił w związku z jubileuszem 50-lecia fundacji, bardzo chwalił tą organizację i miał nadzieję na długie lata współpracy. Te długie lata od 11 roku, widzimy, że skończyły się 10 marca w 2023 roku, ponieważ no faktycznie, jak już wielokrotnie Państwo i u nas na pewno słyszeli, taki status agenta zagranicznego bardzo istotnie blokuje możliwości operacyjne wszystkim organizacjom i ludziom, którzy takie noszą miano w Rosji. Zobaczymy, co będzie z tą ekologią, Marcinie. To ja nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że nie będzie dobrze, że będzie tylko gorzej, a doskonale wiesz i wiedzą to ci z Państwa, którzy na przykład też słuchali Marcina relacji, felietonów, tak bym to określił, związanych z gospodarką rosyjską, że no, także w tych wymiarach, gdzie potrzebne są pieniądze do tego, żeby przynajmniej edukować ludzi, jeśli nawet nie ratować ekologię bezpośrednio, to przynajmniej edukować ludzi tak, żeby oni zaczęli przynajmniej zachowywać się w proekologiczny sposób, no to tych funduszy oczywiście nie będzie. Na razie są pieniądze na coś innego potrzebne i no, z przykrością obserwujemy tą coraz bardziej pogrążającą się, degradującą także ten coraz bardziej degradujący dział życia społecznego, gospodarczego, jakim jest ekologia, bo nie da się ukryć, że jest to również tak można na to popatrzeć. Przechodząc już pomalutku do następnych tematów, jak zwykle dziękuję Państwu za wsparcie. Wsparcie, które okazujecie nie tylko poprzez swoje komentarze na kanale YouTube Sprawy Wschodu pod podcastami, to wsparcie, które wędruje także do w postaci komentarzy do Marcina Strzyżewskiego, ale także Buy Coffee Tu, serwis ze skarbonkami. Nasza skarbonka kanału Sprawy Wschodu też tam funkcjonuje i w ubiegłym tygodniu zaślili ją pan Paweł, Bogusław i Kuba. Dziękuję wam bardzo serdecznie, niskie ukłony. Dzięki wam możemy działać i czytać po rosyjsku. A jak doskonale Państwo wiedzą, czytanie po rosyjsku może także prowadzić nas na obrzeża Rosji i w zasadzie poza granice Federacji Rosyjskiej, nie tylko w te najbliższe nam, czyli Polsce, regiony. Tak się wydarzyło tym razem z moimi poszukiwaniami i pierwszy tekst, który zwrócił moją uwagę, właściwie przyznam jasno, od razu otwarcie do tekstu dotarłem poprzez wysłuchanie podcastu Meduzy i autorka, która opowiadała o swoim tekście, albo raczej można by rzec tak, reklamowała go i komentowała swoje odkrycia, pani Galia Ibragimowa, no, zwróciła na mnie swoją uwagę i sięgnąłem jak najszybciej do tego jej tekstu, a tekst nosi tytuł Od Atca k Synu i Od Syna k Atcu, czyli od ojca do syna i od syna do ojca. Dlaczego turkmeński tranzyt władzy odwrócił się, to znaczy wrócił z powrotem albo zaczął kurs przeciwny. Sprawa, jak Państwo słyszą, dotyczy Turkmenistanu. Pod koniec marca w Turkmenistanie właśnie tego roku niemal niezauważone odbyły się wybory parlamentarne. Ich wynik nie okazał się oczywiście sensacją, a wybory, to jest ciekawe, z kolei nie odbyłyby się w celu odnowienia szeregów parlamentarnych, ale aby potwierdzić i być może nawet skorygować efekt tranzytu władzy od ojca do syna, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Wybory te były potrzebne, jak twierdzą eksperci, których wysłuchała pani Galia Ibragimowa, były potrzebne po to, żeby sformalizować, no, dosyć, jak się okazuje, niespodziewaną reformę systemu rządowego, systemu administracyjnego, którą wymyślił były już prezydent Turkmenistanu, czyli Gurbanguly Berdimuhamedow, ojciec obecnego prezydenta i no, bardzo ważna osoba w państwie, jak się okazuje, wciąż. Więc na początku, wracając do tej historii tranzytu, czyli oddania, przeniesienia władzy z ojca na syna, to dwa słowa w tej sprawie jeszcze. Na początku ubiegłego roku najstarszy syn Berdimuhamedowa, pan Serdar, właściwie spacerkiem, bez większego problemu, wspierany przez ojca i nominowany przez ojca, został prezydentem kraju. Potwierdził swoje referencje ojcowskie w takich dekoracyjnych, jak twierdzą eksperci, właśnie wyborach, a jego ojciec, czyli dotychczasowy prezydent, pan Berdimuhamedow, odsunął się niejako w cień, na bok, aby właściwie stanąć na czele takiego specjalnie pod niego, jak się uważa, utworzonej wyższej izby parlamentu. Jej wcześniej nie było, ona została powołana do życia. A pytanie, dlaczego w ogóle doszło do tego tranzytu, jest również ciekawe. Jest kilka prób odpowiedzi, bo oczywiście w tak nieprzejrzystym ustroju, w tak nieprzejrzystym reżimie, jakim jest ten właśnie centralnoazjatycki, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co faktycznie miało tutaj miejsce, co zaważyło. No, pierwsza rzecz, już o tym nie pamiętamy, ale na początku ubiegłego roku mówiliśmy także w podcaście Czytamy po rosyjsku o tych wydarzeniach. Miało miejsce takie przesilenie polityczne w Kazachstanie i przykład kazachstański miał być pewnego rodzaju inspiracją dla panów Berdimuhamedowów, dla klanu Berdimuhamedow, i rozpoczęto właśnie przygotowania do takiego pokojowego zabezpieczenia interesów tej rodziny na szczytach władzy politycznej w tym kraju. Zdrowie prezydenta, ojca, jak się o nim mawia, Arkadaga, też miało być niebagatelne, miało mieć niebagatelne znaczenie w tej kwestii. No po prostu ludzie się starzeją i przez swoje niedomagania nie są w stanie kontrolować wielu kwestii i zabezpieczyć no po prostu interesów politycznych swoich i swojego najbliższego otoczenia, o czym zaraz jeszcze będę mówił. No a do tego problemy w tym kraju, które zaczęły już ciążyć byłemu prezydentowi, no wydawało się, że po prostu lepiej odsunąć od siebie takie odium niezadowolenia społecznego, które mogłoby wybuchnąć. Były to oczywiście pokowidowe, dosyć istotnie nadszarpnięte relacje gospodarczo-społeczne wewnątrz, nie tylko zresztą tego centralnoazjatyckiego kraju, ale także i właśnie tutaj w Turkmenistanie. Więc kilka wątków wydaje się, że tutaj zostało wytypowanych przez ekspertów. Wszystkie dosyć wiarygodne, w zasadzie można by powiedzieć, że żaden z nich się nie wyklucza, akurat tak zostało one skonfigurowane, być może faktycznie któryś z nich bardziej miało tutaj większą rolę odegrało niż któryś z innych. No więc Serdar, obecny prezydent tego kraju, został nim 19 marca 2022 roku i no cóż, jeśli by Państwo sięgnęli na polską stroniczkę Wikipedii, polską wersję artykułu o Serdarze Berdimuhamedowie, no to niespecjalnie dużo się tam Państwo dowiedzą. My chyba niespecjalnie też się tym obszarem interesujemy tutaj u nas w Polsce. Może to jest jakiś dowód, nie wiem, czy wiesz Marcin, czy akurat z obecności polskiego obszernego tłumaczenia na Wikipedii można wysnuwać jakiś taki wniosek daleko idący, ale jest to dla mnie jakiegoś rodzaju symptom takiego właśnie może niezbyt dalekiego zainteresowania od roku przecież już funkcjonującym prezydentem tego kraju. Zaś jeśli Państwo sięgną po angielską wersję, czy oczywiście rosyjską, to tutaj całkiem obszerny opis. Okazuje się bowiem, że Serdar Berdimuhamedow to nie jest taki zupełnie pozbawiony kompetencji i faktycznie taki pionek, którego użył ojciec, przesuwając go na swojej szachownicy politycznej. To jest naprawdę nieźle przygotowany człowiek do tego, żeby przynajmniej opiekować się, zajmować się polityką zagraniczną. Ma też, jak się okazało, w ciągu roku naprawdę spore ambicje i także, jak się okazało, być może, do czego zmierzamy powolutku, wbrew intuicji ojcowskiej, ma także całkiem on niezłą rękę do swojego otoczenia i rozumie pewne mechanizmy troszeczkę być może lepiej i szybciej niż się ojcu to wydawało. No więc co się wydarzyło takiego, że starszy Gurbanguly Berdimuhamedow nagle, tak jakby mówiła o tym autorka tego tekstu, zaczął zazdrościć swojemu synowi wpływów i pewnego rodzaju uznania na świecie, którego doświadczył właśnie Serdar. Zaczęło się oczywiście, a jakże, od wojny, którą Władimir Putin rozpętał w jeszcze większą siłą w ubiegłym roku, w lutym. Chaos energetyczny, swoisty chaos energetyczny na rynkach, skupił także część uwagi rynków, dyplomatów, właśnie na Turkmenistanie, drodzy Państwo. To jest taki paradoks, bo się okazało, że na tle putinowskiego, niestabilnego i jak wielu uważało i wciąż wielu uważa, szalonego reżimu właśnie opryczników Putina, no to ten z Aszchabadu, dwóch panów Berdimuhamedowów, no wyglądał całkiem spokojnie i spójnie. No ojciec, syn, wszystko jest pod kontrolą, nic się nie dzieje. No więc oczywiście przybywający na różne rozmowy, różne delegacje europejskie czy amerykańskie rozmawiali już nie o prawach człowieka w tym regionie i w tym kraju, ale po prostu o biznesie, o interesach energetycznych. No i wróciły pewne projekty, które mogły omijać Rosję, przynajmniej rozmowy o tych projektach. Wróciły pewne marzenia, które miały także Turkmenistan wynosić ponad standard, ponad swoją ligę, że tak z całym szacunkiem dla tego kraju się wyrażę. Co więcej, nie musi to nas także dziwić, bo przecież przyglądamy się temu dosyć uważnie. Sama Rosja izolowana przecież, wpędzająca się w coraz większą izolację, również ożywiła swoje relacje w tym kierunku i zaczęła się w takim politycznym tańcu umizgiwać troszeczkę do Turkmenistanu. No i wszystko to w sytuacji, kiedy Arkadag, czyli no, ojciec pewnego rodzaju koncepcji politycznej, który objął władzę po Nijazowie, odszedł ze stanowiska szefa państwa, no na takie swoje wyżej wcześniej upatrzone bezpieczne pozycje. Nagle okazało się, że reflektor zainteresowania politycznego oświetla nie jego, ale jego syna Serdara. Trochę jego zdaniem na pewno niezasłużenie. No i się zaczęło. Pojawiła się jakaś refleksja, czyżby odszedł za wcześnie, a może w ogóle to nie było potrzebne. No i wiele spraw się zaczęło sypać przecież w państwie, więc warto było pewnie pierzchnąć, ale teraz polityczne złoto na horyzoncie. Wszyscy chcą rozmawiać z Turkmenistanem, no i tutaj Serdar korzysta ze swoich uprawnień prezydenckich naprawdę bardzo umiejętnie. Tutaj omawiane są walki o samolot, o różnego rodzaju apanaże, o to, kto jakiego rodzaju korteżem, czyli konwojem prezydenckim ma się przemieszczać po stolicach państw, w których przyjmowani są obaj panowie, chociaż nierównomiernie i nierównoprawnie. Więc okazuje się, że ten utalentowany młody Serdar, relatywnie młody, 42-letni polityk, w końcu to jak na realia Azji Środkowej, no naprawdę młody człowiek, więc spotkał się z liderami Chin, Rosji, Kataru, Kazachstanu, Uzbekistanu, no naprawdę bukiet uznania dosyć istotny. A jak uwidoczniła się ta zazdrość ojca wobec syna, drodzy Państwo? No formalnie po prostu starszy Berdimuhamedow, czyli Arkadag, jak o nim się mówi, miał przyjmować delegacje parlamentarne. No po prostu parlamentarne delegacje i posłów innych krajów, czy też senatorów, i w kilku przypadkach w sposób bardzo zdecydowany odmówił tego typu właśnie audiencji, uznając się za osobę wyższą statusowo niż jakichś tam nawet liderów innych parlamentów krajów sąsiednich itd., itd. Więc spróbował zatem pokonkurować ze swoim synem o uwagę zagranicznych liderów. Pojawił się to na wizycie w Korei, to w Rosji, to w Japonii. Był tam przyjmowany z godnościami, ale jednak młodemu Berdimuhamedowi udało się wypracować taki modus operandi polityczny, że jednak decyzje już nie były w gestii ojca, a przynajmniej wiele z nich wymknęło się spod kontroli. Zatem ojciec zareagował pilną operacją specjalną polityczną, mającą na celu odzyskanie realnej władzy. Zainicjował reformę, drodzy Państwo, która zmienia Izbę Wyższą Parlamentu, na czele której on sam stoi, w organ ponadnarodowy, ponadpaństwowy, o niemal nieograniczonych uprawnieniach. No i żadna zmiana, w tym także zmiany personalne, nie może być wprowadzona bez właśnie tej izby. No i prezydent kończy gdzieś w tym samym szeregu, co ministrowie, zatem no nic nowego, nihil novi sub sole, pod azjatyckim słońcem nic nowego, no po prostu mamy roszadę za roszadą, a w rzeczywistości walkę o władzę, ale teraz wewnątrz rodziny. I kiedy mówię, że to jest walka wewnątrz rodziny, to mam zupełnie na myśli właśnie to, ponieważ okazuje się, że tam jest jeszcze takie tło, o którym często się zapomina, kiedy mówi się o krajach właśnie Azji Środkowej, Azji Centralnej. Zapomina się też często o tym, kiedy mówi się o innych krajach tutaj na wschód od Bugu. Myślę, że i my mamy tutaj pewnego rodzaju sukcesy w tej sprawie. Otóż taki specyficzny ustrój, którego nie widać, on nie jest sformalizowany, to jest taki ustrój rodzinnego wspierania się, to jest taki nepotyzm do sześcianu, czyli właściwie zabezpieczenie wpływów rodzinom, klanom, różnego rodzaju istotnym osobom, ale nie z punktu widzenia ich kompetencji, ale z punktu widzenia ich statusu wewnątrz układu rodzinnego. Tak się stało, drodzy Państwo, w przypadku wewnętrznego konfliktu, jaki istnieje, jak się twierdzi od wielu lat, między ojcem Berdim Muhamedowem a matką samego prezydenta Turkmenistanu, czyli Serdara. Otóż okazało się, że nowy prezydent funkcjonujący od roku zaczął faktycznie matkę swoją bardziej eksponować, a trzeba powiedzieć Państwu, już zbliżając się do końca tego wątku, że pani Ogulgerek właściwie w ogóle się nie pojawiała w miejscach publicznych przy swoim mężu prezydencie, a ojcu Serdara, i w tych napiętych relacjach właśnie z byłym prezydentem pozostaje do dzisiaj. Teraz okazuje się, że jej noga rodzinna została bardzo doceniona przez młodego prezydenta. Plotka głosi, że nawet w związku z tym przybyła pani Ogulgerek z Londynu, gdzie ma jakoby mieszkać z jedną ze swoich córek na stałe, przybyła do Turkmenistanu, gdzie chętnie korzysta z apanaży, które zapewnia jej syn. Bardzo interesujące jest i wydaje się, że jeszcze długa przyszłość tej historii, wydaje się, warto będzie ją obserwować, drodzy Państwo.
Tutaj muszę powiedzieć, że wyczerpałeś ten temat bardzo głęboko, dlatego ja się skupię tylko na jednym doprecyzowaniu. Faktycznie tu powiedziałeś o tych surowcach energetycznych i o tym, że Turkmenistan teraz nagle stał się faktycznie ciekawym miejscem dla wielu inwestorów, dla wielu, tu powiedzmy wprost, ludzi, którzy chcieliby kupić gaz ziemny. Rocznie Polska zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. No to wiadomo, zależy od tego, jaki to jest rok, ciepły, zimny, różnie to bywa, ale to tak dla porównania. W 2021 roku Turkmenistan wydobył 79,3 miliarda metrów sześciennych gazu, czyli wystarczyłoby na całą Polskę razy 4 mniej więcej, więc jest to może nie największy na świecie producent gazu, ale wystarczająco duży, żeby gdzieś go uwzględniać w różnego rodzaju wyliczeniach, oczywiście w tym, żeby zabezpieczyć Europę po tym, jak przestaliśmy kupować gaz rosyjski. I tu faktycznie w grudniu zeszłego roku pojawiły się takie newsy, że Turcja chciałaby wrócić do projektu budowy podwodnego gazociągu z Turkmenistanu najpierw do Azerbejdżanu, no i potem, wiadomo, najpierw przez Turcję, potem do Europy. Byłaby to z całą pewnością ciekawa inicjatywa właśnie dla krajów europejskich, które chciałyby zastąpić w swoich dostawach gazu tę dziurę po Rosji. Chociażby dlatego warto się tym Turkmenistanem interesować, ale jako, że już naprawdę solidnie wyczerpałeś temat, to myślę, że tutaj to zostawię.
Dzięki, Marcinie, mimo wszystko za te uzupełnienia, bo ja mam czasami takie wrażenie, my oczywiście głównie w podcastach czytamy po rosyjsku, koncentrujemy się na tym, co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia rosyjskiego. Te media rosyjskie, rosyjskojęzyczne przede wszystkim i zatem rosyjskie, także informują nas nierzadko, ale wcale niezbyt obficie o tym, co ostatnio, jak przynajmniej się na to popatrzy, co dzieje się w Azji Środkowej, ponieważ jednak okazuje się, że nawet w mediach widać to, że te wpływy w niektórych miejscach także się kurczą, wycofują. Po prostu nawet dziennikarze, eksperci nie mają tej pracy tak dużo teraz być może, albo nie mają jak się tym zajmować, ponieważ mamy temat ukraiński, białoruski i tak dalej, więc to też jest ciekawe, jak zmienia się nieco optyka właśnie rosyjska. Po obu stronach tej barykady politycznej mówię zarówno o reżimie putinowskim, jak i tych, którzy tego reżimu nie popierają, a na pewno nie popierają go ludzie związani z Carnegie Polityka, a jest nią pani Galia Ibragimowa, więc ona tutaj próbowała właśnie nam to wszystko jakoś ciekawie opowiedzieć. Ten wątek rodzinny wydał mi się tutaj także interesujący. Zostańmy jeszcze zatem, drodzy państwo, jeśli pozwolicie, przy narodach tureckich. Teraz taka sekwencja: Mołdawia, Rosja, Tatarstan. Drodzy państwo, tekst z nowej gazety Europa. Rustam Mininhanow to jest lider, przywódca Rosyjskiej Republiki Tatarstanu. Jak państwo być może niejednokrotnie już u nas słyszeli, także Władimir Putin i jego kremlowskie otoczenie przedsięwzięło pewne prace nad tym, żeby obniżyć status różnych liderów właśnie republik, a Tatarstan należy do tych ważnych, istotnych. Udał się, drodzy państwo, w ubiegłym tygodniu, 17 kwietnia, do Mołdawii. I tutaj od razu akurat tak się złożyło, że dzisiaj media Rady Europy, Rady Europejskiej, przepraszam bardzo, poinformowały, że właśnie Rada ustanowiła dzisiaj, 24 kwietnia 2023 roku, przynajmniej to jest komunikat z dzisiaj, kiedy nagrywamy, taką specjalną misję partnerską Unii Europejskiej w Mołdawii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ta nowa misja ma przyczynić się do zwiększenia odporności sektora bezpieczeństwa w Mołdawii w obszarze zarządzania kryzysowego i zagrożeń hybrydowych, w tym cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania zagranicznym manipulacjom, informacjami i ingerencjom w informacje. Wracam do Mininhanowa, drodzy państwo. Czyżby to mogło mieć związek z jego obecnością w ubiegłym tygodniu właśnie w Mołdawii? Lider jednej z republik, drodzy państwo, rosyjskich. Nie najmniejszej, to prawda, ważnej, ale też nie najpotężniejszej być może, jeśli chodzi o polityczne przełożenie. Leci oto na 2 tygodnie przed wyborami na szefa mołdawskiej autonomii Gagauzji do Kiszyniowa. Właśnie tam wylądował biznesowy odrzutowiec z przywódcą Rosyjskiej Republiki, Rustamem Mininhanowem, jak już powiedziałem, oraz Iwanem Jegorowem, dyrektorem największego tatarskiego holdingu przemysłowego, przemysłowo-inwestycyjnego w zasadzie Akbars. Mininhanow, drodzy państwo, i Jegorow planowali bowiem udać się z Kiszyniowa do miejscowości Kamrat, czyli stolicy tej autonomii gagauzyjskiej, i wziąć udział w pierwszym międzynarodowym kongresie dyplomacji ludowej Przyjaźń Narodów 2023, zaplanowanym na 30-lecie rosyjskiej społeczności w Mołdawii. To właśnie organizatorzy tego wydarzenia, czyli członek mołdawskiego parlamentu Aleksandr Suchodolski i lider Ludowego Związku Gagauzji Wiktor Pietrow zaprosili Tatarów, VIP-ów tatarskich z Rosji oczywiście, na to forum. Ale mołdawscy pogranicznicy okazali się być czujni i nie wypuścili pasażerów z tego superjetu VIP-owskiego. Szef Tatarstanu w związku z tym nagrał już na pokładzie, znaczy nie mogąc opuścić pokładu swojego samolotu, nagrał taką krótką informację wideo, w której powiedział, że władze Mołdawii uznały go za osobę niepożądaną i odmówiły mu wjazdu na terytorium republiki. Oczywiście w ostatnich latach mieliśmy wiele kontaktów i mamy plany na dalszy rozwój. Mam szczerą nadzieję, że młody zespół Pietrow-Suchodolski będzie takim dobrym łącznikiem między Rosją, Tatarstanem i Gagauzją, powiedział Mininhanow w tym krótkim przemówieniu. A więc w poniedziałek w swoim superjecie w Kiszyniowie, nie mogąc go opuścić, a dziś u nas w podcaście Mininhanow, posłuchajmy go, mówi właśnie, że jest osobą niepożądaną w Mołdawii.
Наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными.
Właśnie. Lider Tatarstanu w ten sposób tutaj próbował zdezawuować działalność mołdawskiego rządu w jakiejś takiej optyce negatywnej oczywiście. Wiktor Pietrow również wydał głośne oświadczenie, wzywając wszystkie narody turkijskie do zwrócenia uwagi na skandaliczny fakt, który miał miejsce właśnie kiedy przyleciał ten samolot do Kiszyniowa. Jest to całkowity brak szacunku, jak powiedział. Jest to wyzwanie dla wszystkich narodów turkijskich. Nie rozumiem, jak można było nie wpuścić szefa Tatarstanu, skoro przyjeżdżał z dobrymi celami, z projektami gospodarczymi, by wspierać naszą autonomię i naszych mieszkańców dla ich dobra, miał powiedzieć właśnie pan Pietrow. No a Mołdawska Straż Graniczna odszczekuje się niemalże jak szyszka Marcina Strzyżewskiego, mówiąc, że absolutnie nie było żadnych tego typu działań z ich strony. Nikt absolutnie nie ogłosił szefa Tatarstanu persona non grata w Mołdawii, ale mołdawskie władze wezwały rosyjskich urzędników do powstrzymania się od ingerencji w wewnętrzne sprawy ich kraju. Wspieranie kandydata w wyborach lokalnych w naszym kraju nie jest ważnym powodem do wjazdu na terytorium Mołdawii, mieli powiedzieć urzędnicy służb granicznych mołdawskich. No więc należy powiedzieć przy tym wszystkim, że Gagauzja, której populacja wynosi nieco ponad 130 tysięcy osób, przynajmniej zgodnie z tekstem, który państwu przywołuję, jest regionem Mołdawii, w którym oczywiście przeważają nastroje prorosyjskie. Gagauzi to taki specyficzny wewnątrz mołdawski społeczny element, tak go określimy, może niezbyt elegancko, to po prostu ludzie oczywiście, którzy mają pochodzenie turkijskie, ale jednocześnie są wyznawcami prawosławia. Rzeczywiście prorosyjskość ich w pewien sposób jest wciąż podtrzymywana także sztucznie, wydaje się. No a szef Tatarstanu próbował z tego skorzystać i wydaje się właśnie, że mamy tutaj do czynienia z takim swoistym właśnie hybrydowym zagraniem ze strony Rosji, no bo faktycznie no, nikt może wielki, myślę, że ten Superjet też nie wyróżniał się specjalnie, on na pewno nie miał oznaczeń Federacji Rosyjskiej na burcie, więc wejście czy też wpłynięcie, a dokładnie lądowanie, no oczywiście, drodzy państwo, szefa Tatarstanu w Kiszyniowie i potencjalna jego podróż do miejscowości Kamrat, jestem co do tego absolutnie przekonany, no musiała być skonsultowana z kimś ważnym na Kremlu, jeśli nie z samymi decydentami, bo wcale nie musiał przy tym to być prezydent Rosji i miało to na celu faktycznie delikatne rozsadzenie tego systemu mołdawskiego od środka. Mamy tam faktycznie wybory. Szef Tatarstanu miał poprzeć kandydata Pietrowa. Jest tam jeszcze jedna taka postać, 37-letnia Eugenia Gucul, jedyna kobieta kandydatka. Ona nie pozostaje też daleko w tyle za swoimi rywalami. Popierają z kolei partia Shor, założona przez biznesmena takiego Ilana Shor, który mieszka w Izraelu. To są bardzo ciekawe historie, ponieważ akurat tenże biznesmen związany jest z piosenkarką Jasmine i w związku z tym ma niezłe kontakty także w rosyjskim showbiznesie. Na przykład Filip Kirkorow, znany być może państwu, słyszeli już państwo o nim od nas, czy Mikołaj Baskow, prowadzą kampanię otwarcie na rzecz Jewgenii Gucul i Baskow namawiał Gagauzów do głosowania na panią właśnie, która ma wsparcie rosyjskich przyjaciół. No i rosyjscy przyjaciele w Mołdawii w ten sposób próbowali rozegrać kwestię niewielkiej, ale bardzo ważnej, istotnej, autonomicznego obwodu właśnie w tym kraju, a sama Mołdawia przecież ma o niebo więcej problemów niż tylko taki, który mogli jeszcze wygenerować właśnie ci goście, ci przybysze. No więc Unia Europejska chyba połapała tutaj właściwe sznurki i zaczęła baczniej przyglądać się temu, jak oddziałują Rosjanie różnymi ścieżkami, różnymi swoimi, na różnych poziomach na ten kraj.
No tutaj faktycznie Mołdawia jest już jednym z takich niewielkich fragmentów europejskiej ziemi, które nie są jeszcze jednoznacznie przypisane do jednej ze stron bieżącego konfliktu, więc tutaj istnieje jeszcze jakiś potencjał do tego, żeby się przepychać w tym miejscu. Tak jak mówisz, ta podróż mogła i prawdopodobnie była dogadana na wysokich szczeblach władzy, a z drugiej strony Tatarstan jest regionem dość mocno, nazwijmy to, odrębnym pod wieloma względami. Wiadomo, to jest wciąż po prostu subjekt Federacji Rosyjskiej, to jest wciąż część tego wielkiego imperium, ale jedna z tych nie aż tak licznych, jakby się niektórym chciało wydawać, części z potencjałem do pewnego separatyzmu, a przynajmniej do pewnej autonomii, jeśli chodzi o niektóre decyzje, zastanawia, na ile te władze Tatarstanu lokalne mogą nie tyle oczywiście myśleć co o jakiejś przyszłości politycznej, w której odrywają się od Rosji i pomaga im w tym Mołdawia, bo to jest dość zabawna wizja. Mołdawia ma tu zdecydowanie zbyt małe możliwości, co raczej mogłoby ewentualnie chodzić o jakieś próby poszukiwania faktycznie zapasowego lotniska personalnie dla konkretnych ludzi, którzy mogliby w czasach zamętu próbować gdzieś uciekać, ale to myślę, że nie aż tyle czasu minie, zanim się nie przekonamy, jaki był realny cel tych ludzi, bo jeśli faktycznie jest tak, jak mówię, choć to tylko domysł, to wydaje się, że już niedługo może pojawić się okazja, w której oni faktycznie by próbowali dokonać takiej ucieczki.
To niebywałe jest. Być może też chodzi o to, żeby jednak dowartościować Mininhanowa, który lekko został też poturbowany przez system. A tutaj pewnego rodzaju paradoksem mimo wszystko jest, że oczywiście Tatarzy i Gagauzi to jedna, no w dużym uproszczeniu, ale jednak tak, jedna grupa, bo i jeden język turkijski gdzieś ich tam wiąże, ale jednak na przykład warto to odnotować zawsze inne wyznanie, bo Gagauzi są, dominuje u nich prawosławie właśnie, a w Tatarstanie mamy jednak islam. Ja nawet teraz na bieżąco, jak otwieram jakieś dane na temat Tatarstanu i można byłoby porównywać te liczby, jeśli chodzi o mieszkańców, ilość mieszkańców tych w Tatarstanie rosyjskim i w Gagauzji mołdawskiej, no to pokrótce patrząc na ostatni spis ludności, drodzy Państwo, niespełna 4 miliony Tatarów w Tatarstanie. Tutaj mamy no raptem ledwo ponad 100-tysięczną grupę społeczną, której lider regionu rosyjskiego proponuje jakiegoś rodzaju deal biznesowo, wiesz, Marcinie, kulturowo-polityczne, i to jest na pewno jakiegoś rodzaju historia przypominająca mi teraz tą naszą dzisiejszą rozmowę o Prigożynie i jego opowieściach z muchu i paproci na temat młodego Pieskowa. Trochę to tak tutaj wygląda, nie? Że masz kolejną hybrydę jakąś faktycznie podrzuconą. No, Mołdawia akurat okazała się tutaj być prośna, to znaczy jakaś taka mocna, przewidziano ten ruch, widocznie dobrze to odczytano, ten lot, dobrze rozpoznano, kto siedzi w tym samolocie też, bo to też byłoby, ten skandal się nie udał po prostu, bo można było wypuścić Mininhanowa z samolotu i okazałoby się, że on już w Mołdawii po prostu jest i wtedy jeszcze inny zasięg miałoby to jego, ten jego komunikat, a to się akurat tak złożyło, że musiał od siebie w zasadzie z samolotu, czyli w zasadzie nie musiał ten samolot stać na płycie lotniska w Kiszyniowie. Jak wiemy, to medium, którym się posłużył lider tej republiki, no, nie dało mu tej możliwości, żeby to jakoś tam precyzyjnie zidentyfikować. Drodzy Państwo, no, dzisiaj przejrzeliśmy też troszeczkę takie wątki i takie przestrzenie, które być może no, umykają często naszej uwadze, a nie są wcale marginalne, jak przyjrzeć się temu, co się dzieje właśnie w tych regionach wschodu, w którym język rosyjski wciąż jest istotny i w którym to języku także piszą i komunikują się miejscowe społeczności oraz piszą właśnie i publikują te media, których tam jest także niemało, ale ich zakres oczywiście swobody też jest bardzo różny. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Jak zwykle mogą Państwo nas wyszukiwać w sieciach społecznościowych. Instagram, jest to także Facebook, kanały YouTube, Sprawy Wschodu, Marcin Strzyżewski. Życzymy Państwu dobrych odbiorów i do usłyszenia w kolejnym wydaniu naszego podcastu Czytamy po rosyjsku. Będziemy wracać. Dzięki, Marcinie.
Dziękuję i dziękuję Państwu.